Kochani bracia i siostry, Pan Bóg mówi do nas słowem z dnia dzisiejszego. To słowo rozbrzmiewa we wszystkich językach, wszystkich kościołach, kaplicach, klasztorach, domach misyjnych. Papież też dzisiaj rano słuchał i komentował tego słowa. To znaczy, że Bóg właśnie tym słowem chce dzisiaj nas dotykać, pocieszać. To jest słowo pełne życia. Zwłaszcza, że dzisiaj słyszeliśmy i w Ewangelii, w śpiewie przed Ewangelią, błogosławieni, którzy sercem dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boga. Oni wydadzą swój owoc dzięki wytrwałości. Jest takie piękne słowo w Księdze Mądrości, ono zawsze na mnie robi wrażenie. Wielu ludzi chlubi się swoimi wielkimi osiągnięciami. Człowieka wytrwałego, kto znajdzie? Właśnie wytrwałość jest taką cechą, która pokazuje człowieka, który jest oparty o Pana Boga, czerpie z Niego soki. Dzisiaj Pan Bóg, mówiąc o sercu dobrym i szlachetnym, że takim sercem można zatrzymać w sobie Słowo Boga i dzięki temu owocować, a Słowo Boga jest przyrównane do ziaren, do zasiewu, to moglibyśmy się zapytać przede wszystkim, jakie ja mam serce? Czy moje serce jest dobre i szlachetne? Czy ja jestem otwarty na działanie Boga? Bo Pan Bóg działa i mówi do nas poprzez słowo to z Pisma Świętego, liturgię świętych, ale także mówi do nas poprzez wydarzenia życia. Dlatego potrzeba się dzisiaj zastanowić, czy mam serce dzisiaj otwarte, szlachetne, hojne wobec Boga. Czy Mu ufam? Dzisiaj, kiedy możemy na chwilę zatrzymać się i zastanowić się, co to jest Boża opatrzność. Boża opatrzność to jest coś, co prowadzi człowieka do zaufania. To jest pewien sposób postrzegania, odkrywania Pana Boga, że Pan Bóg już przestaje być jakimś pojęciem teologicznym, przestaje być jakąś magiczną formułą, ktoś tam, daleko, nad naszymi głowami, do którego od czasu do czasu, jak życie przyciśnie, to się do Niego zwrócę. Nie, Bóg jest odwrotnie, jest kimś, kto całkowicie angażuje się w nasze życie, w naszą historię. Jest Bogiem, który działa z miłością. To znaczy, że dla człowieka wierzącego, dla człowieka, któremu się otworzą oczy, któremu się obudzi serce, to potrafi poprzez każde wydarzenie wejść w dialog z Panem Bogiem i rozpoznać Jego działanie. Pewien sens. Nawet jeśli nie rozumie do końca, dlaczego coś się zdarza, to wiem, że Bóg mnie tam prowadzi. Dzisiaj, teraz w czasie tej Eucharystii możemy jeszcze jakby sięgnąć do tej drugiej części pytania, które sobie zadaliśmy na początku. Do czego, w jaki sposób święci przeżywają Bożą opatrzność. Co powoduje, że ich życie jest takie pełne owocowania, takie skuteczne, że stają się dziełem sztuki Boga. Właśnie gdzieś tutaj wszystko rozgrywa się tutaj w tym miejscu. Jakie mam serce? Czy dzisiaj mam serce twarde? Serce, którego już nic nie przekonuje? Co z tego? Ty możesz sobie opowiadać różne rzeczy, ktoś sobie siedzi i myśli, ale gdybyś miał moje życie, gdybyś musiał przechodzić to, co ja, tobie to jest dobrze. Jesteś księdzem, gadasz sobie. Wszyscy jesteśmy kimś. Augustyn mówił, jestem pasterzem, z wami jestem chrześcijaninem. My wszyscy tutaj jesteśmy, mam takie wrażenie dzisiaj, aby doświadczyć pomocy z nieba, żeby pewnego dotknięcia, pewnej łaski, żeby nam się otwarły oczy, żeby nam Duch Święty dotknął serca, żeby ono stało się naprawdę dobre i szlachetne. To znaczy ufne, otwarte na działanie Pana Boga. Właśnie Pan Bóg w ten sposób daje się rozpoznać, działając, wchodząc w życie ludzi, działając. Całe Pismo Święte jest pełne właśnie Pana Boga działającego, Boga, który prowadzi człowieka do spotkania z Nim, do rozpoznania miłości. Bóg cię kocha. Słyszysz? Izraelici rozpoznawali to poprzez to, co Bóg dla nich uczynił. Dla każdego Izraelity Pan Bóg to jest ktoś, kto wyprowadził ich z niewoli Egiptu do wolności ziemi obiecanej. kto ich nie opuścił nawet wtedy, kiedy przeżywali momenty kryzysu, momenty cierpienia, nawet na wygnaniu. Poszedł razem z nimi, dał im pociechę pism, dawał im proroków, którzy do nich mówili, dawał im przykazania. Bóg to jest ten, który potrafi nawet ze złego wyprowadzić dobro. Jest takie piękne słowo o Józefie w Starym Testamencie. Józef, który zostaje z zazdrości, z zawiści, sprzedany przez swoich braci. Najpierw próbowali go zamordować. Takie uczucia zwykle żywi w sobie ktoś, kto komuś drugiemu zazdrości. Można się doprowadzić do szaleństwa, do tego, że nie mogę już na tego drugiego patrzeć. Z tego powodu, w jaki sposób jest traktowany, jak jest uprzywilejowany, jak jest obdarowany. Zazdrość to jest straszna rzecz. I braci Józefa, synów Jakuba, to doprowadzi do strasznej decyzji. Najpierw chcieli Józefa zamordować, a potem zmienili decyzję. Jednak morderstwo łączy się z konsekwencjami. Pozbądźmy się go w inny sposób. Sprzedają Józefa. Józef poprzez to trafia w niewolę, potem do więzienia. Przechodzi straszne upokorzenia, a potem Bóg go z tego więzienia wydobywa dzięki szczególnym darom, które w nim złożył. Zostają te dary rozpoznane. Egipcjanie zdają sobie sprawę, że Józef jest szczególnie obdarowany, jest utalentowany, że Bóg jest po jego stronie. Po latach, kiedy Józef stanie się pierwszym ministrem, można byłoby powiedzieć premierem Egiptu, a jednocześnie przyjdzie także wielki głód i wielka susza w Izraelu, także rodzina Józefa będzie zmuszona do tego, żeby spakować manatki i pojechać szukać gdzieś indziej trochę chleba, trochę pożywienia, trafiają do Egiptu. I kiedy nagle rozpoznają, że ten człowiek, który im sprzedaje zboże, to jest właśnie ten ich brat Józef, którego skrzywdzili, którego chcieli wyeliminować i że on ich teraz ratuje, to wtedy Józef pod natchnieniem Pana Boga, on musiał to wszystko przejść, żeby mu się otworzyły oczy, żeby mógł widzieć w ten sposób swoje życie. I mówi: nie bójcie się, nie bójcie się. Bo wyście zamierzyli wobec mnie zło, ale Bóg to zło przemienił na dobro. I dzisiaj ta dawna moja krzywda, która spadła kiedyś na mnie, przeobraziła się w wasze ocalenie, w wasz ratunek. Zobaczcie, Józef, tamten Józef ze Starego Testamentu, jak bardzo jest podobny do Jezusa samego, który w dzień zmartwychwstania przechodzi, wchodzi w życie apostołów, którzy są zlęknieni, którzy są pozamykani z obawy. Przechodzi przez drzwi zamknięte, pokazuje rany chwalebne i mówi: nie lękajcie się. Bo to zło, którego doświadczasz dzisiaj, ja przemienię w dobro. Ja wykorzystam na twoją korzyść. W ten sposób, dopiero w tym świetle, jaki wprowadza Chrystus zmartwychwstały, jeśli to światło zostanie rzucone na nasze życie. Zaczynamy wierzyć, że grzech, zło, podłość została pokonana. Że Chrystus naprawdę żyje i działa, przechodzi pośród nas. To dopiero to światło, ta siła, to dotknięcie pozwala nam zobaczyć inaczej krzyż. Twój krzyż, mój krzyż, każdy z nas ma krzyż. Wystarczy spojrzeć. Niektórzy mają krzyż wypisany na twarzy, na ciele. Inni znowu mają go bardzo skrzętnie ukryty, ale każdy z nas ma krzyż. Każdy z nas ma jakąś rzeczywistość, która go smuci, dołuje, tajemnice bolesne, przez które przechodzimy. Może ktoś nawet w tym tygodniu cierpiał, może ktoś w tym tygodniu płakał. Może masz powód do smucenia się. Nieraz jesteśmy, przychodzimy do kościoła, spowiadamy się, odmawiamy różaniec, a jednocześnie jesteśmy tak zgarbieni, jesteśmy tak przygnębieni. Jesteśmy tak strapieni, zmartwieni. Także możemy się martwić tym wszystkim, co się dzieje, czy w rodzinach naszych, czy w kościele, czy w społeczeństwie, w naszym narodzie. Możemy się chodzić i tylko martwić. Chrystus staje przed nami i mówi: nie bój się, bo to, co było złem, ja zamienię na twoje dobro. To jest niezwykłe światło właśnie, to ten sposób patrzenia. Ale do tego potrzeba pewnych okularów wiary. Zwykłym wzrokiem się tego nie zobaczy, nie dojrzy. Człowiek, który patrzy tylko zwykłym spojrzeniem na życie, to jeśli dzieje się coś złego, jeśli przychodzi jakieś cierpienie, to będziemy tylko szukać, kto jest winien i komu za to wypłacić należność. Kogo pociągnąć do odpowiedzialności. I zostaje złość, albo zostaje rezygnacja, smutek, depresja. Natomiast Chrystus przychodzi to wszystko pokonać. Żeby proponuje nam pewną świętą podróż, pewną wędrówkę przez nasze życie. Nie bój się, złap się mnie, a cię poprowadzę. Poprowadzę cię w sposób świadomy, żebyś z dnia na dzień uczył się tego, żeby dostrzegać, widzieć, że Bóg jest miłością, że Bóg cię kocha we wszystkim. W chorobie, w starzeniu się, w ograniczeniach, w tym, że druga osoba blisko ciebie ma tak ciężki charakter, że najbliższe osoby cię rozczarowują, państwo cię rozczarowuje, wielu ludzi w kościele cię rozczarowuje. To jest zło?
Jest.
Jezus mówi, nie bój się, z tego wyprowadzę dobro. Ktoś może być także bardzo przygnębiony i bardzo złamany tym swoimi własnymi grzechami. I może siebie samego przekreślać też. I mówić, wszyscy przecież mi mówią, że ze mnie nic nie będzie. Chyba mają rację. A Chrystus wchodzi w nasze życie i mówi, nie bój się, patrz na mnie. Ja ze zła wyprowadzę dobro. Być może czasami muszą się pewne rzeczy dziać, pewne rzeczy się zdarzyć. Musi się pojawić czasami jakieś trzęsienie ziemi w życiu. Musi przyjść jakiś moment pokory. Pan Bóg czasami posługuje się taką pedagogią wobec nas, że czasami nie ma innego wyjścia, byśmy stali się jakimiś zapatrzonymi w siebie zarozumialcami, którym nic nie można powiedzieć, którzy są tylko wpatrzeni w siebie. Będziesz budował tylko swoje własne malutkie gniazdko, małe szczęście. Moja rodzinka, mój domek, moja emeryturka, moje dochody, moja działka, moje podróże, moje plany. I nie ma innego wyjścia czasami. Pan Bóg musi dopuścić, żeby to wszystko się powywracało. Jest nam z tym źle? Czasami się pobeczysz? Czasami się ze złości zbuntujesz? Ale Bóg z tego wyprowadzi coś dobrego, coś lepszego. To jest właśnie opatrzność. Pan Bóg w ten sposób działa. Kiedy się wpatrujemy w życie świętych, to można zobaczyć, dostrzec taką właśnie niesamowitą perłę w ich życiu. Że oni się tego nauczyli, oni mieli, im się oczy otwarły, żeby w każdym wydarzeniu życia dostrzegać działającego Pana Boga, wchodzić z Nim w dialog, w rozmowę i być doprowadzony do tego jednego wielkiego, tak, Panie, ufam Ci, dziękuję Ci. Ufam Ci, to jest najważniejsze. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Masz przed oczami Chrystusa, nie czujesz się sam. Nie czujesz się nad przepaścią. No właśnie tak jest, jak mówiło dzisiaj pierwsze czytanie, że ziarno musi najpierw umierać, żeby powstało życie. Tak samo my musimy być czasami przeprowadzeni przez różne doświadczenia, chorobę dziecka, trafisz na onkologię. Pan Bóg czasami w ten sposób koryguje swój obraz, swój wizerunek w naszym życiu. Jeździmy na Jasną Górę, wpatrujemy się w piękną twarz Matki Bożej. Ona wcale nie jest taka piękna. Nosi na sobie podwójne uderzenie. Uderzenie w twarz, dwa ciosy. To jest Maryja. Jak mówił Jan Paweł II, jest figurą, jest modelem człowieka wierzącego. Człowieka, którego wiara powoduje, że jakby rusza w drogę, daje się Bogu prowadzić. Idzie, póki ma oczy, wzrok utkwiony w Nim. Nawet jeśli czasami dostaniesz w twarz, nie raz albo dwa razy. Pan Bóg czasami skoryguje nasze życie. Coś się wywróci do góry nogami. Coś poszło nie tak. Święci uczyli się tylko jednego. Uczyli się odpowiedzi na pytanie, skąd płynie mi życie? Czy życie płynie mi z tego, że mam pieniążki zawsze? Że nigdy nie będę miał długów? Czy życie płynie mi z tego, że będę zawsze miał zdrówko? A dzisiaj nawet boimy się mieć katar albo zakaszleć, bo przyjdzie wirus i umrzemy. Boimy się? Chcielibyśmy mieć ze wszystkimi dobre relacje? Żeby z każdym się dogadać, żeby z nikim się nie pokłócić, żeby wszyscy nas lubili? A przecież z drugiej strony, jeśli wszyscy będą nam klaskać i wszyscy będą nas lubić, to znaczy, że być może nie żyjesz autentycznie, może się tylko dostosowujesz do innych. Jeśli ktoś chce przejść przez życie autentycznie, jeśli nie boi się życia, no to nie można się spodziewać, że przejdziemy przez życie mając gładką skórkę. Będą blizny, będą ciosy, będą uderzenia. Te blizny nieraz świadczą o tym, żeśmy nie byli tchórzami, żeśmy się nie bali. Blizny na ciele, blizny na duszy, blizny na psychice. Blizny noszone, oznaki przyjętego macierzyństwa, przyjętej choroby. Psychiczne skutki także przyjętego zawodu, rozczarowania, które nam inni sprawili. Smutków, przepłakanych nocy, czasami konieczności brania jakiegoś lekarstwa, poddania się jakiejś terapii. Ale i ważna rzecz jest jedna. Kiedyś na stacji metra jednego w Mediolanie ktoś napisał takimi dużymi literami: Bóg jest odpowiedzią. I ktoś inny potem z prajem przyszedł i podpisał: ale zależy na jakie pytanie. A jakie jest największe pytanie, które nosimy w sobie? Jakie pytanie cię nurtuje? Obojętnie, czy masz 20, czy 60, czy 70 lat. Jakie jest najważniejsze pytanie? Czy to wszystko, co przeżywam, ma sens? To jest najważniejsze pytanie. Czy moje życie ma sens? Bo jeśli najważniejsze w życiu jest zdrówko, no to w takim razie wszyscy chorzy żyją bez sensu. Jeśli najważniejsze są pieniążki, to ci, którzy są zadłużeni albo którzy są biedni, no to co? Ich życie jest bez sensu? Bóg daje odpowiedź. Właśnie to jest odpowiedź na pytanie, jaki sens ma moje życie? Jaki sens ma to, że wstaję rano, że się męczę, że wstajesz do dziecka, że wstajesz do osoby chorej, że idziesz do przychodni? Jaki ma sens to, że spadają upokorzenia? Jaki ma sens to, że się starzejemy? Jaki ma sens to, że musimy przechodzić przez różne oddziały szpitalne, przez lekarzy? Jaki ma sens to, że ty także jesteś lekarzem i męczysz się lecząc innych ludzi? No jaki ma to sens? No właśnie Chrystus przychodzi jako odpowiedź Boga, pokazuje swoje rany chwalebne i mówi: nie bój się, zaufaj mi, rzuć się w moje ręce. Ksiądz Zolindo Ruotolo to uczył ludzi takiej pięknej modlitwy: Jezu, ty się tym zajmij. Słyszeliście państwo, nie? Pewnie o tym, nie? Ja teraz akurat tłumaczę książkę napisaną przez Grację, bratanicę księdza Dolindo. I znalazłem taki jeden piękny fragment, gdzie ksiądz Dolindo wytłumaczył jednej ze swoich córek duchowych, co znaczy ta modlitwa. Bo ta jedna z córek duchowych, Lia La Rovere, zapytała pewnego razu księdza Dolindo: no dobrze, no ale ta modlitwa, Jezu, ty się tym zajmij, czy Jezu, ufam tobie, to znaczy, że my mamy pozostać biernymi? To taka spychologia. Wszystko oddać, zrzucić na Pana Boga i ty sobie teraz siedź spokojnie. O co tu chodzi? Takiej postawy Pan Bóg od nas żąda? A ksiądz Dolindo odpowiedział jej w ten sposób: wychodzisz od fałszywego założenia, bo uważasz, że złączenie się z wolą Bożą stanowi warunek doskonałości, podczas gdy jest on jej ukoronowaniem, jej najwyższym wyrazem. Co cię porusza? Tłumaczy ksiądz Dolindo: twoja wola. I jeśli zespalasz się z wolą bardziej słuszną, mocniejszą, czyż nie stajesz się bardziej aktywnym, bardziej skutecznym? Żołnierz w pojedynkę jest mięskiem armatnim, lecz z Napoleonem stanowi wartość. Powierzenie się woli Bożej oznacza oddanie się Jemu do dyspozycji. Oznacza pozwolenie, by się Tobą posłużył. Oznacza możliwość działania w sposób boski. Czym jest człowiek bez Boga? Czym jest, jeśli nie nicością? A jeśli człowiek wyrzeknie się swojej nicości i wypełni Bogiem, czy według Ciebie stanie się mniej aktywny, mniej skuteczny? Wyrzeczenie się własnej woli i własnej opinii nie oznacza się stanie głupcem, ponieważ wyrzeka się nicości, by zdobyć wszystko. Pełniąc wolę Bożą, wcale nie pozbawiasz się świadomości. Wręcz przeciwnie, jesteś roztropny. Szukasz Bożej rady, rezygnujesz z własnej inicjatywy, która często jest wydumaną fanfaronadą w stosunku do Jego mądrości. Chrześcijanin rezygnuje z własnej woli, by oddać się we władanie woli nieskończenie większej, gotowy, żeby go prowadziła. Kochani, zawsze liturgia jest taka bardzo bliska i konkretna. Dzisiejszego poranka Chrystus zatrzymuje się blisko naszego życia, tego, co przeżywamy, co odczuwamy w sobie. Patrzy się na nas i pyta się, gotowa, gotowy zaufać mi? Chcesz pełnić moją wolę? Chcesz się złączyć ze mną? Chcesz w życiu znaleźć Napoleona? Kiepski przykład. Kim jest Napoleon w stosunku do Boga? Bóg jest o wiele potężniejszy, mocniejszy. Jeśli nawet z kruchości, zła, grzechu, piekła potrafi wyprowadzić coś tak wspaniałego, fantastycznego. Święci potrafili przeżywać właśnie taki nieustanny dialog z Panem Bogiem. Pozwólcie na koniec, że przywołam kilka takich przykładów z pamięci. Choćby nawet sam ksiądz Dolindo, który nie tylko uczył innych ludzi, ale sam kierował się tym właśnie tym przekonaniem, tą duchowością. Jezu, Ty się tym zajmij. Kiedy trafił po raz drugi do więzienia i zostały mu postawione straszne zarzuty, które spowodowały, że na ponad 16 lat spadły na niego kary. Największa kara, jaka może spaść na kapłana, to jest kara suspensy. To znaczy nie możesz odprawiać, nie możesz spowiadać, nie możesz chrzcić, nie możesz nosić stroju duchownego, nie możesz przepowiadać słowa. Ponad 16 lat dźwiga tę karę, nie skarżąc się, cierpiąc okropnie, ale nie skarżąc się, oddając się w ręce Boga. I w czasie takiego długiego procesu, takich niekończących się śledztw, w świętym oficjum, z dokumentów nagle się dowiedział, że to dwie siostry z jego duszpasterstwa młodzieżowego, które prowadził w Neapolu, donosiły na niego. Oskarżały go o rzeczy niebywałe, wobec których on nie miał żadnej możliwości, żeby się z tego oczyścić, bo to było tak absurdalne. I kiedy on się dowiedział, że to są te jego córki duchowe, i one to zrobiły tylko dlatego, że w gronie tego duszpasterstwa poczuły się troszkę mniej faworyzowane. Wydawało im się, że ktoś inny jest bardziej lubiany przez księdza, dlatego postanowiły się zemścić. Mówi ksiądz Dolindo, kiedy ja to poczułem w sobie, to ja poczułem to jako ból, który ogarnął cały mój brzuch, mój żołądek, moje wnętrzności. To mówi, tak straszne, tak gorzkie, tak przykre. I w tym momencie, mówi, kiedy padłem, zacząłem się za te dziewczyny modlić, to zacząłem odczuwać w sobie coś, co mogło przypominać miłość, jaką Bóg ma w stosunku do nas. Bo my Go przecież nieustannie zawodzimy. My nieustannie przecież jesteśmy Mu nieposłuszni. Ciągle jesteśmy Jego trudnymi dziećmi. A On nas kocha, nam przebaczy, dodaje odwagi. Kiedy wyszedł z więzienia, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, to poszedł do tych dziewcząt, rzucił się na kolana, prosił o wybaczenie. Jakby wybiegając, one powinny to zrobić. Ale On to zrobił z tego powodu, żeby nie dopuścić do serca goryczy, bo gorycz może czasami zakazić, zainfekować serce, a z drugiej strony, żeby pokazać, jak bardzo hojny w kochaniu jest Bóg, jak bardzo jest gotowy przebaczać. Jezu, Ty się tym zajmij. Ilu świętych, ksiądz Dolindo na przykład innego razu, wydawał książki. To była jego forma ewangelizowania. a często nie miał pieniędzy. Jednego razu miał pójść do drukarni, żeby mu wydrukowali jedną książkę. Pyta się w domu takiej jednej z jego duchowych córek Eleny, ile mamy pieniędzy w kasie, a nie mamy niczego. A to opatrzność Boża pomyśli. Poszedł do drukarza i mówi, wydrukuj mi proszę tę książkę. Drukarz mówi, za to będzie 150 lirów. Ksiądz Dolindo mówi, no ale teraz nie mam ci czym zapłacić. Opatrzność Boża przewidzi. Tamten się zdenerwował, mówi, jaka opatrzność Boża? Dolindo, wróć ty na ziemię, ja mam dzieci do wykarmienia. A ksiądz Dolindo mówi, nie martw się, opatrzność Boża przewidzi. Przyjdę i ci wszystko zapłacę. Poszedł i cały dzień zajmował się innymi sprawami. Wieczorem wraca do tej drukarni. Tamten mówi, to pyta się tego drukarza, to ile mam ci zapłacić? 150. Mówi, wkładam rękę do kieszeni, znajduję dwa banknoty, 200. Dałem mu, wziąłem resztę, wróciłem do domu i w pewnym momencie przyszła refleksja i mówi do tej córki duchowej Elena, ile my mieliśmy pieniędzy w kasie? No nic. Ile ty mi dałaś dzisiaj? No nic. No popatrz, a ja włożyłem rękę do kieszeni i wyciągnąłem dwa banknoty 200-lirowe, zapłaciłem i jeszcze mam resztę. To jest Boża opatrzność. Matka Teresa z Kalkuty, ojciec Pio, wielu ludzi bardzo często o tym mówiło. Porywali się na dzieła, które przekraczały ich możliwości. Ojciec Pio zaczął budować na przykład wielki szpital ulgi dla cierpiących. Zawsze brakowało na niego pieniędzy, żeby przychodziła rata, trzeba było zapłacić, nie ma. I mówi, w ostatniej chwili przychodzi, albo przypływa coś na konto, albo się ktoś pojawia i podarowuje. Ojciec Pio, który miał poczucie humoru, mówił, wiara w Bożą opatrzność to jest niezły interes. Tylko musisz wierzyć. Musisz zaufać. Ja sam też pamiętam kiedyś, to mi się wydarzyło, już mieszkałem na Ursynowie w parafii. Idę do garażu, podchodzi do mnie kobieta i mówi, zaczyna opowiadać, że chcą ją wyrzucić z mieszkania, ma niezapłacony czynsz, jeśli go nie ureguluje, to jest na ulicy. Pomóż! Ja mówię, ile ci potrzeba? Padła taka cyfra, że mnie prawie zwaliła z nóg. I właśnie to jest taki moment. Ja mam następnego dnia coś tam uregulować, zapłacić. I teraz jak jej dam, to będę miał kłopot. Najlepiej nie dać. Najlepiej powiedzieć, wiesz, nie mam. Jakoś mnie tchnęło. Dałem jej te pieniądze. Zostałem bez niczego. Jezu, ty się tym zajmij. Tego samego dnia jadę na wykłady do seminarium. Po południu. W pewnym momencie łapie mnie rektor i mówi, słuchaj, ty w ubiegłym roku głosiłeś u nas rekolekcję, ja ci nic nie dałem. Ja sobie o tym przypomniałem, masz kopertę. Tyle, ile trzeba. Matka Teresa z Kalkuty często mówiła dokładnie to samo. U jednego wieczoru nie mamy co dać na kolację tym biedakom chorym, umierającym w tych jej przytułkach. Nie mamy nic. Nagle pojawia się kobieta, przynosi ryż, cały worek ryżu. Mówi, nie wiem dlaczego, dzisiaj mnie tknęło, miałam niepokój, że mam to zrobić. Matka Teresa z Kalkuty mówi, dokładnie tyle ryżu przyniosła, ile było potrzeba na kolację. Nic mniej, nic więcej. Ile to jest właśnie ten sposób przeżywania doświadczenia na co dzień miłości Boga aktywnej, działającej, czynnej. To jest Boża opatrzność. Ojciec święty Donorione mówi jednego razu, poszli do chorego z jednym lekarzem, ateista skończony, niewierzący. Mówi, podczas gdy ten lekarz zajmował się chorym, a on jako kapelan czekał z boku, podszedł jakiś jeden człowiek i prosił, że nie ma na buty, jest bosy. Ojciec Orione mówi, no dzisiaj dostałem nową parę butów, dopiero je założę. Wiele nie myślał, ściągnął te buty, dał tamtemu. Kiedy lekarz, ateista, zobaczył tego księdza na bosaka, zaczął go wyśmiewać, wzgardził nim. Mówi, jaki głupi jesteś. Po 24 latach do tego lekarza ktoś strzelił. Próbował go okraść. Jest umierający. I w pewnym momencie prosi o to, że chciałby się wyspowiadać, ale tylko u jednego księdza, Don Orione. Orione zostaje sprowadzony z Rzymu I tamten się u niego wyspowiadał, umarł święcie. Mówi, chciałem ciebie, bo sobie przypomniałem o tamtych butach. Czy jedna para butów, mówił don Oriony, warte jest tego, żeby uratować duszę na wieki? To jest właśnie Boża opatrzność. Teraz jest bardzo często, coraz więcej się mówi o arcybiskupie Fultonie Sheenie. Jest kandydatem na ołtarze, wielki ewangelizator w Stanach Zjednoczonych. Opowiadano mi, że kiedy były jego transmisje kateches telewizyjnych, to ulice miasta, place były puste, wszyscy słuchali Sheena. Sheen też mówi, uczyłem się opatrzności Bożej. Kiedy był na studiach jako młody ksiądz w Europie, w Belgii, w Louvain, 5 lat kapłaństwa obchodził, młody ksiądz, zapragnął, żeby pojechać do Lourdes, do Matki Bożej. Ale mówi, patrzy, pieniędzy mu wystarczy tylko na podróż w jedną stronę, a pobyt, a powrót. Mówi, niech się Matka Boża martwi. Poszedł, pojechał, mówi, tyle zapłacił, żeby dojechać do tego Lourdes. Miał tam spędzić, postanowił, że spędzi 9 dni i rozpoczął nowenne modlitwy, przebłagania do Matki Bożej. Matko Boża, oddaję się Tobie w Twoje ręce, pomóż mi, żebym mógł tu być i żebym mógł zapłacić za ten pobyt. Jeszcze sobie pomyślał, przecież skoro ufam Bożemu, Bożej opatrzności, to Pan Bóg nie jest drobiazgowy, czy wezmę tani, czy drogi hotel. Wziął ten lepszy. Codziennie chodził do Matki Bożej w modlitwie i mówi, nic. 8 dzień, 9 dzień rano, nic. Już ma wizję zaraz, jak z hotelu wezwą francuską policję. Jak trafi do francuskiego więzienia. Jak będą zaalarmowane cały korpus dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych. Będą kłopoty, wstyd. Poszedł jeszcze wieczorem pomodlić się do Matki Bożej, jeszcze raz zaufanie okazać, akt. W pewnym momencie ktoś go z tyłu klepie w ramię. Mówi, czy ksiądz jest Amerykaninem? Tak. A czy ksiądz zgodziłby się z moją rodziną pojechać do Paryża na tydzień jako tłumacz? Czemu nie? Mogę pojechać. Ja chętnie zapłacę. Czy ksiądz płacił za hotel? No nie. Mówi, wręczyłem rachunek. Pojechali na tydzień do Paryża. Na końcu dostał czek jeszcze w prezencie od tamtego człowieka i mówi, wróciłem na studia bogatszy niż wyjechałem. Boża opatrzność. Można byłoby mnożyć, sycić się, pocieszać się przykładami tych wspaniałych postaci, które przeżywały rodzaj wiary, który był zaufaniem, tą możliwością rzucania się w ręce Boga. Nie martw się, co będzie jutro. Diabeł jest specjalistą. On ma taką zimną dłoń, którą nam nieraz położy na czole i każe nam myśleć, co to będzie. Jutro do nas nie należy. Także nie mamy żadnego wpływu na to, co było wczoraj. Natomiast dzisiaj możemy korzystać z tej łaski, jaką daje Bóg. Bo to jest łaska, to jest dar Boga. Żeby móc rzucać swoje życie w Jego ręce i mówić, Panie, ufam Tobie naprawdę. Tym prowadź mnie, Ty mnie nieś. Uchwycić się Chrystusa, wiedząc, że On nas doprowadzi do chwały, do prawdziwego szczęścia. Nawet jeśli czasami będę miał wrażenie, że idę na dno. Jeśli się uchwycisz Chrystusem, pójdziesz na dno razem z Nim. A On zmartwychwstał. On cię od tego dna odbije. Święci są właśnie taką pomocą w Kościele. Pomocą przeciwko tej przenikającej, brudzącej wszystko wśród nas siły antychrysta, siły człowieka niewierzącego, niedowiarka. Nie, my tu jesteśmy po to, żeby nieustannie prowadzić dobrą walkę, każdego dnia, od rana. Panie Boże, nie pozwól mi oderwać wzroku od Ciebie. Nie pozwól mi żadnego dnia przeżywać bez opierania się o Ciebie, bez Twojej pomocy.